Chwała Bogu, bracia i siostry. Wspaniały dzień dzisiaj mamy. Przede wszystkim niedziela, dzień Pański. Dzień, w którym możemy jako Boży lud, jako Boże dzieci stanąć przed Jego obliczem, żeby wielbić Jego imię, żeby Mu dziękować za wszystko. Wspaniały dzień mamy, bo będziemy dzisiaj wspominali ten czas, kiedy poszedł na krzyż, kiedy za nas umarł, kiedy za nas zmartwychwstał w czasie pamiątki wieczerzy. Będziemy mu dziękować za cudowną ofiarę, którą złożył po to, żeby dać nam życie. Ale również mamy święto. Piękne dekoracje, które nam pokazują, że obchodzimy dzisiaj święto dziękczynienia. I kochani, taka pierwsza myśl, która mi się pojawiła. Co to jest święto? Bo przecież Bogu dziękujemy zawsze. Dziękujemy za wszystko. A dzisiaj mamy święto dziękczynienia. Czyli takie specjalne dziękczynienie, taki specjalny dzień. Święto, czyli dzień inny niż wszystkie inne dni, kiedy składamy Mu dziękczynienie. Różne są święta. Niektóre są osadzone w Bożym Słowie, wynikające z Biblii, z Księgi Życia, jak na przykład święta Wielkanocy. Wspominamy, kiedy Jezus poszedł na krzyż, zmartwychwstał. Są święta, które w Biblii zakorzenione nie są. Święta, które wzięły się praktycznie znikąd. Nie chcę tutaj wymieniać, żeby ktoś nie poczuł się urażenia, ale wiecie dokładnie, że czasami wolne dni, święta, pielgrzymki gdzieś tam, niezakorzenione absolutnie w Bożym Słowie i wręcz z tym Bożym Słowem sprzeczne. Są również święta, które przyszły gdzieś tam nie wiadomo skąd i niosą taki troszeczkę charakter, ośmielę się powiedzieć, demoniczny. Halloween, różne tego typu klimaty. Z czym wiąże się? Gdzie jest geneza tego święta, które dzisiaj obchodzimy? Święta dziękczynienia. Czy jest to święto, które wynika z Biblii? Czy jest to święto, które jest wymysłem typowo ludzkim, bo postanowiono jeden taki specjalny dzień przeznaczyć na dziękczynienie. Wiecie, kochani, wtedy, kiedy się tak spojrzy na to pobieżnie, wtedy, kiedy się spojrzy od strony internetu, Wikipedii, wtedy, kiedy wpiszemy święto dziękczynienia, to internet skieruje nas do Stanów Zjednoczonych, do XVII wieku, do osadników angielskich, którzy tam pojechali, bardzo trudna zima, żywili się głównie indykami, które polowali, No później coś tam zasadzili, plony i złożyli Bogu dziękczynienie za obfitość tych plonów, za to, że przeżyli ciężką zimę. Tylko na dobrą sprawę my, ludzie wierzący, ludzie XX wieku, ludzie Biblii, co my mamy wspólnego z tymi angielskimi uciekinierami, osadnikami w Stanach Zjednoczonych? A może spróbować sięgnąć głębiej? Żyjemy Biblią? Czytamy Biblię? To tam chyba powinniśmy szukać korzenia tego wydarzenia, które chcemy dzisiaj obchodzić. To spróbujmy. Druga Księga Mojżeszowa, 23 rozdział. Czytam wersety od 14 do 16. Trzy razy w roku, mówi Bóg, będziesz świętował na moją cześć. Będziesz przestrzegał święta Przaśników. 7 dni jeść będziesz Przaśniki, jak ci rozkazałem w wyznaczonym czasie miesiąca Abib, bo podczas niego wyszedłeś z Egiptu. I święta żniw, pierwszych plonów prac twoich z tego, coś wysiał na polu. I święta zbiorów, z końcem roku, gdy zbierzesz plony twoje z pola. Święto zbiorów, święto, które jest czasami nazwane Sukot, kuczki, były obchodzone na przełomie września, października, ponieważ kalendarz żydowski troszeczkę inny ma układ niż ten, którym my się posługujemy. One czasami wypadały pod koniec września, czasem na początku października. I co to jest takiego, to święto Sukot, to święto szałasów? Bardzo radosne święto. W tym czasie Żydzi mieszkający w Izraelu wędrowali do Jerozolimy, aby tam składać przed Bogiem ofiary ogniowe, aby zabijać zwierzęta. I te zwierzęta przed Bogiem w dziękczynieniu, razem z całą rodziną, razem ze swoimi sąsiadami, w radości spożywać. Żydzi w diasporze, Żydzi, którzy nie mieszkali w Izraelu, zresztą ci w Izraelu też, w tym czasie mieszkali w szałasach. Budowali sobie takie dość prymitywne mieszkania. Wyprowadzali się ze swoich domów. Szałasy budowane z materiałów naturalnych. Drewno, gałęzie, liście. I przez 7 dni w tych szałasach mieszkali, jedli, pili, radowali się. Kuczka znaczy namiot, znaczy szałas. Ciekawa rzecz. Całkowicie naturalne materiały, to co wyrosło, to co można ściąć, to co można poskładać, to co dał Bóg. Dachy tych szałasów, przeważnie budowanych właśnie z drewna, były ułożone z gałęzi i te gałęzie były ułożone w ten sposób, żeby nie tworzyły szczelnej powłoki. Zalecenie było takie, żeby przez nie było widać gwiazdy, żeby było widać niebo. Ale powodowało to również jeszcze jedną niedogodność. Przez tak ułożony dach, wtedy kiedy spadł deszcz, padał do środka. Ten cały obyczaj miał na celu pokazać jedną wielką rzecz. Jak bardzo człowiek jest zależny od Boga. Jeżeli Bóg wstrzymał deszcz, oni mogli tam spokojnie mieszkać, cieszyć się, radować, patrzeć w gwieździste niebo i wielbić Boga. I to tylko od Niego zależało. Czy ten deszcz był? Czy tego deszczu nie było? To święto miało upamiętniać czas wędrówki po pustyni, kiedy Bóg wyprowadził ich z ziemi egipskiej, z domu niewoli, kiedy uczynił ich wolnymi ludźmi, kiedy zaczął budować z nich naród, kiedy wędrowali do ziemi, którą obiecał im Pan. I wiecie, kochani, kiedy patrzę na nas dzisiaj, czy my nie jesteśmy ludem, który Bóg wyprowadził z niewoli grzechu? Czy my nie jesteśmy ludem, któremu Bóg dał wolność od zniewolenia, od nałogów, od konieczności grzeszenia, od nienawiści, od pożądliwości, od tego wszystkiego, w czym tkwi, za czym goni dzisiejszy świat? Czyż my nie jesteśmy ludem, który jest w drodze do ziemi obiecanej, do tego królestwa, gdzie są nasze prawdziwe domy, gdzie Bóg przygotował nam miejsce, gdzie czeka na nas nasz Pan, nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus? Charakterystyczna dla tego święta jest radość, jest wesołość, jest poczucie wspólnoty, jednej wielkiej rodziny. Charakterystyczne dla tego święta jest wspólne spożywanie i radowanie się przed Panem. To święto jest związane ze zbiorami, z plonami, jak wszystkie żydowskie święta. Bo te święta, które nakazał Bóg, wyznaczają rok i wiążą się z wczesnymi plonami zbóż, z późnymi plonami owoców, oliwek, Charakterystyczną rzeczą dla tego święta był obrzęd wylewania wody. W złotym dzbanie przynoszono ze źródła Siloe wodę do świątyni i wylewano ją przed ołtarzem do specjalnie przygotowanej misy. Była to forma modlitwy o deszcze, o późne deszcze jesienne. Wiecie, kochani, po upalnym lecie, a takie przeważnie bywają w Izraelu, ziemia była tak zeschnięta, tak spieczona, tak stwardniała jak kamień, że nie dało się tam nic zasadzić. Musiały przyjść deszcze, późne jesienne deszcze, żeby zmiękczyć, żeby uzdatnić tą ziemię do tego, żeby można było posadzić rośliny, które miały owocować w przyszłym roku. I spulchnienie tej ziemi zupełnie inaczej niż w Egipcie, gdzie można było budować żurawie, kanały, gdzie ludzka praca, ludzki wysiłek, ludzka mądrość powodowała, że ta ziemia była urzeźniona. W Izraelu tego robić się nie dało. Ta ziemia była wspaniałą ziemią, mlekiem i miodem płynącą, ale zależało to od deszczów wiosennych, jesiennych, deszczów, które zależały tylko i wyłącznie od Boga. Nie od ludzkiej pracy, nie od budowania kanałów, nie od wysiłków. Myślę, że to święto ma nam pokazać, jak bardzo jesteśmy zależni od naszego Pana. Wiecie, najmilsi, ten świat dzisiaj usiłuje się od Boga uniezależnić. Ludzie zdobywają coraz lepsze wykształcenie po to, żeby mieć dobrą pracę. Usiłują budować swoją pozycję życiową za pomocą znajomości, układów, różnego rodzaju koligacji. Ale tak naprawdę, czy to, jaka jest nasza życiowa pozycja, to, czy mamy tą pracę, czy nie, to, jaki jest nasz status, zależy od wykształcenia? Zależy od znajomości? Czy przypadkiem w większym stopniu, dużo większym, ośmielę się powiedzieć stuprocentowym, nie zależy to od woli naszego Stwórcy? Zakłady padają. Różne sytuacje w życiu nas spotykają. I dzieje się to, co przeznaczył dla nas Bóg, a nie to, co my usiłujemy sobie sami własnymi siłami organizować. I może dlatego warto zastanowić się nad świętem szałasów, świętem dziękczynienia. Ja nie namawiam nikogo do tego, żeby się wyprowadzał z domu i mieszkał w szałasach. Ale namawiam do tego, żeby rozważył, jaka była idea tego święta. Dlaczego Bóg w ten sposób to wymyślił, żeby przez dach swojego namiotu można było widzieć niebo. Żeby był to namiot, żeby był to prymitywny szałas, a nie trwała, kamienna, ceglana budowla, bo czyż nie jesteśmy przechodniami na tej ziemi? Nagi i bosy przyszedłem na ten świat i nic, co udaje mi się tutaj zbudować, niczego ze sobą tam do Bożego Królestwa nie zabiorę. Tak jak nagi i bosy przyszedłem, tak i tam pójdę. To wszystko, co zdobyłem, co nagromadziłem, co zbudowałem, co pokupowałem, czym się otaczam, zostanie tutaj. I dlatego naturalny materiał, i dlatego prosty szałas, bo mój prawdziwy dom jest gdzie indziej. Zacząłem o obrzędzie wylewania wody. Była to forma modlitwy, była to prośba o deszcz, ale również i pewna prorocka zapowiedź tego, co miało nastąpić później. Wylania Ducha Świętego, który był zapowiedziany w proroctwie Joela. I które się wykonało w dniu Pięćdziesiątnicy. Ewangelia Jana, 7 rozdział, od 37 wersetu. A w ostatnim wielkim dniu święta, tu jest właśnie mowa o święcie namiotów. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeżeli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Jan 4,14. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się źródłem wody wytryskującym ku żywotowi wiecznemu. Kochani, jak doskonale spina się Jezus, jak doskonale spina się Nowy Testament ze Starym, z Księgą Mojżeszową, z żydowskimi świętami, z żydowskimi obyczajami. Gdyby nie to święto namiotów, gdyby nie ten obyczaj wylewania wody, byłyby to troszkę słowa zawieszone w próżni. To nie był przypadek, że właśnie w czasie tego święta, że właśnie w tym dniu, być może akurat w tym czasie, kiedy kapłan z tego dzbana lał tą wodę, Jezus wypowiedział te wspaniałe słowa: ja jestem wodą żywota. To radosne święto, święto dziękczynienia, święto obfitości, święto radości kończyło się pewnym dodatkowym elementem. W ósmy dzień święto namiotów zamykało jakby takie dodatkowe święto zwane Simchat Tora, radość Tory. Był to dzień, kiedy wszyscy, łącznie z dziećmi, mieli ten przywilej, że mogli czytać Torę, mogli czytać Pięcioksiąg, mogli czytać Księgi Mojżeszowe. I radowali się z tego, że mają Torę, że mają prawo. Radowali się z tego, że Bóg dał im prawo. Naród żydowski do dzisiejszego dnia jest nazywany ludem Tory, ludem prawa. Wiecie, kochani, dlaczego oni się radowali z tego, że mają prawo, że Bóg dał im przykazania? Czasami człowiek jak czegoś mu nie wolno, to rodzi się jakiś taki opór. No jak to nie wolno? Jestem wolnym człowiekiem, mogę robić to, co chcę. A Bóg daje prawo, w którym mówi: nie będziesz zabijał, kradł, cudzołożył, mówił fałszywego świadectwa. Zabrania pewnych rzeczy. Oni się cieszyli, że mają prawo, bo mieli świadomość, że to prawo nie jest klatką, w którą chce ich Bóg wtłoczyć, ograniczyć ich wolność, ale jest dla nich ochroną. Jest miejscem, w którym w momencie, jak się poruszają, są bezpieczni. Czy my dzisiaj mamy taką świadomość, że przykazania, które dał nam Bóg, są po to, żeby nas zabezpieczyć, a nie ograniczyć? Że prawdziwą wolność mamy wtedy, kiedy poruszamy się w ramach Bożego prawa, a nie wtedy, kiedy poza nie wychodzimy? Że słowo nie cudzołóż, że słowo, które nakazuje mi wierność mojej żonie, nie ogranicza mnie w ten sposób, że ja nie mogę sobie używać, ale zabezpiecza moją przyszłość przed rozbiciem małżeństwa, przed pluciem sobie w brodę, przed upadkiem i oddzieleniem od mojego Zbawiciela. Czy potrafimy dzisiaj cieszyć się z tego, że mamy to słowo, że możemy je wziąć, że możemy je czytać, że możemy się nim karmić? Czy potrafimy się radować, pragnąć go, być zafascynowanym po tym, jak przeczytaliśmy go raz, drugi raz, piąty raz, piętnasty, trzydziesty i jeszcze dalej? Czy czytając to po raz 45 potrafimy się cieszyć, że mogę to wziąć i mogę to czytać? Wiecie, kochani, że czytając po raz 40 któryś, ja tam cały czas odnajduję nowe rzeczy, których do tej pory nie widziałem, bo to jest żywe słowo. Słowo, które nie zmienia się przez wieki, a jednak w sytuacji, w której jestem, mówi do mnie cały czas coś nowego. Radość Tory, radość prawa, radość Bożego Słowa. To jest też powód do dziękczynienia. Kochani, są miejsca na świecie, gdzie do dzisiaj, w XXI wieku, to słowo jest pokryjomu przepisywane ręcznie po to, żeby można było je dać komuś drugiemu, żeby ktoś mógł przeczytać. Bo oficjalnie ono nie istnieje, oficjalnie jest zabronione. Że są miejsca, gdzie próba wyjścia na ulicę z Biblią pod pachą wiąże się z więzieniem albo wręcz z karą śmierci. Są takie miejsca na ziemi jeszcze dzisiaj. Czy my potrafimy docenić, że żyjemy w takim miejscu, w takim kraju, w takim czasie, gdzie mogę wziąć tą Biblię pod pachę i wędrować po całym mieście i czuć się bezpiecznie? Narażę się nie na lecący kamień, najwyżej gdzieś na ironiczny uśmieszek. Ale praktycznie włos mi z głowy nie spadnie. I może za to też warto dziękować Bogu. Wiecie, kochani, święto dziękczynienia, ten specjalnie przeznaczony dzień, bo dziękujemy Bogu codziennie. Ale może on jest po to, żebym zastanowił się, jak wiele powodów do dziękczynienia mam każdego dnia. Wiecie, wspaniale jest dziękować Bogu, jak doznamy spektakularnego uzdrowienia, jak cofnie się rak, cofnie się jakiś guz. Cudowne Boże działanie. Ale dziękować za te wszystkie normalne rzeczy. Bracie, siostro, dziękowałeś kiedyś Bogu za to, że masz dwoje rąk? No przecież to jest normalne, tak? Wszyscy ludzie mają dwoje rąk. Oprócz tych, którzy ich nie mają. Dziękowałeś Bogu kiedyś za to, że możesz przyjść na własnych nogach tu na nabożeństwo i stanąć pośród braci i sióstr? Nawet nie za to, że przyjechałem samochodem. Za to, że przyszedłem na nogach. No przecież wszyscy chodzą na nogach. Oprócz tych, którzy tych nóg nie mają. Albo nie mogą na nich chodzić. Wiecie, kochani, ja nauczyłem się dziękować za takie normalne rzeczy, które wcześniej myślałem, że mnie się po prostu należą. Jak popatrzałem na życie jednej siostry, ochrzciła się w dość późnym wieku. Starsza ode mnie około 20 lat. Schorowana, biedna kobieta, słab słuch, słaby wzrok. Najpierw prosiła, żeby jej kupić Biblię z takimi dużymi literami. Później już w ogóle nie mogła czytać. Zorganizowałem jej płyty, żeby mogła sobie słuchać. Później już i słuchać nie mogła. Miała problemy z nogami. Kiedyś przyznała się, że jak jej mocniej choroba dokuczyła, czołgała się do łazienki. Czołgała się. Na kolanach i na łokciach. I z jej ust nie słyszałem słowa skargi. Ona w tym czasie, kiedy właśnie tak ją dopadło, potrafiła dziękować Bogu. Dziękować Bogu za to, że go poznała. Za wszystko. I wiecie, wtedy, kiedy mnie czasami nachodziła ochota do tego, żeby trochę ponarzekać, to przypominałem sobie siostrę Kunegundę. Spojrzałem na jej życie i narzekanie zmieniało się w dziękczynienie. Mamy za co Bogu dziękować, oczywiście. Mamy wspaniałe plony, mamy domy, mamy samochody, mamy co jeść, mamy rodziny, dzieci, wnuki, pracę, znajomych. Masę rzeczy, za których mamy za co dziękować. Ale chciałbym nas zachęcić, żebyśmy zaczęli dziękować Bogu za te rzeczy, za które mu nigdy nie dziękowaliśmy. I wtedy, jak zaczniemy się nad tym zastanawiać, zobaczymy, za jak wiele rzeczy Bogu nie dziękowaliśmy, bo one są takie naturalne. Takie zwyczajne. Bo one się mnie jako człowiekowi należą. Tak? Jedna rzecz mi się tak naprawdę należy. Jako człowiekowi jedna rzecz mi się należy. Umrzeć, a potem sąd. Cała reszta. Łącznie z tym, że mogę tutaj stać, że mogę do was mówić, że mogę się karmić tym słowem. To jest wszystko Boża łaska. Wszystko. I może ten wspaniały dzień, może to święto dziękczynienia jest właśnie po to, żeby to sobie uzmysłowić. Izrael wędrował po pustyni przez 40 lat. Czy oni byli głodni? Nie byli. Bóg im codziennie zsyłał mannę. U mnie w domu A różnie bywało. Bywały okresy, gdzie miałem dobrą pracę i nieźle zarabiałem, ale bywały takie, gdzie tej pracy nie było. Nigdy nie zabrakło chleba. Nigdy nie kładłem się spać głodny. I kładąc się spać, zawsze wiedziałem, że mam co na śniadanie. Zawsze się miałem w co ubrać. Przez 40 lat wędrowali po pustyni i nie zdarły im się ubrania. Wędrowali w sandałach, bo piach, bo kamienie. I te sandały cały czas były sprawne. Mieli wszystko, czego potrzebują. Czasami tylko nachodziła ich chętka, żeby wrócić do Egiptu. Bo przypominały im się czosnek, ogórki. Tylko zapominali, że w tym Egipcie od świtu do nocy wyrabiali cegły pod batem egipskich nadzorców. Tego nie pamiętali. Pamiętali ogórki. A to, że codziennie zbierali mannę, która smakowała jak placki z miodem, to już nie widzieli. To, że Bóg wodę ze skały dla nich wypuszczał, tego też nie chcieli widzieć. Takie normalne rzeczy. Ty dla wielkiego swojego miłosierdzia nie opuściłeś ich na pustyni. Słup obłoczny nie odstąpił od nich w dzień, ani słup ognisty w nocy, oświetlając im drogę, po której mieli iść. Dałeś im swego dobrego ducha, aby ich pouczał. Twojej manny nie odjąłeś od ich ust i wodę im dałeś, gdy byli spragnieni. Przez 40 lat utrzymywałeś ich na pustyni, tak że niczego im nie brakło. Odzienia ich nie zdarły się i nogi ich nie napuchły. Tak mówi Nehemiasz w 9 rozdziale. Kochani, jesteśmy w drodze. I może to święto, które dzisiaj obchodzimy, święto dziękczynienia, jest po to, żeby nie zachowywać się jak Izrael, który narzekał, że w Egipcie były ogórki, albo że chcieliby mięsa, a tu tylko ta manna i manna, ale żeby napełnić nasze rzeczy dziękczynieniem na każdy kolejny dzień, aż do przyszłego roku, aż do następnego święta, aż przyjdzie Pan, aż zabierze nas do tej naszej obiecanej ziemi. Wspaniałe święto dziękczynienia. Mamy chleb, mamy ubranie, mamy prawo, mamy Jezusa, mamy Ducha Świętego. Czego nam brakuje? Radości Tory? Dziękczynienia w sercach? Zachęcam. Siebie również. Wiecie, jak kaznodzieja mówi kazanie, i pokazuje na coś palcem, to te trzy palce są zwrócone w jego stronę. Ja to mówię również do siebie. Po to, żeby moje serce też wypełniło się dziękczynieniem za te wszystkie normalne rzeczy. Myślę, że będziemy jeszcze mieli czas, kiedy będziemy mogli Bogu dziękować, kiedy będziemy mogli wylewać przed Nim nasze serca. Czyńmy to, bracia, siostry. Bo jest za co dziękować. Naprawdę jest za co dziękować. Amen.